Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Przedmiotem naszych rozważań o duchowości jest msza święta i takie jej przeżywanie, aby było bardziej owocne dla życia duchowego. Obecnie w ramach tych rozważań zajmujemy się liturgią słowa, a ściślej związkiem, jaki zachodzi pomiędzy liturgią słowa a liturgią eucharystyczną. Potwierdzenie tego związku znajdujemy między innymi w kazaniu, jakie Jezus wygłosił w Kafarnaum w pobliżu Jeziora Galilejskiego. Poprzedziło je cudowne rozmnożenie chleba, któremu towarzyszyły czynności, jakie odkrywamy obecnie podczas sprawowania mszy świętej. Jezus wziął więc chleby, odmówił dziękczynienie, rozdał siedzącym. Podobnie uczynił z rybami. Wydarzenie to miało miejsce w przededniu Paschy, największego święta żydowskiego, co jednoznacznie kojarzy się z ostatnią wieczerzą, którą Jezus sprawował z uczniami również niemal w przededniu Paschy, rok lub dwa lata później. Wtedy bowiem ustanowił sakrament Eucharystii i kapłaństwa ze względu na Eucharystię. Kiedy więc po rozmnożeniu chleba tłumy ogarnął entuzjazm i szukano Jezusa, bo chciano porwać Go i ustanowić królem, który będzie zapewniał im darmowe wyżywienie, On zaczął naprowadzać ich na duchowe znaczenie tego, co się wydarzyło. Mówił do tłumów: szukacie mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Troszcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki. Ta troska o pokarm, który daje życie, domaga się jednak wiary. Jezus mówi bowiem dalej: widzieliście mnie, a przecież nie wierzycie. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. Jeśli uważnie prześledzimy wspomniane kazanie Jezusa, to bez trudu zauważymy, że cały czas mówi On o potrzebie wiary, która jest warunkiem przyjęcia Jego słów, a zarazem Jego samego. On bowiem jest uosobionym słowem Ojca, słowem, które człowiek przyswaja sobie przez wiarę tak, że już tu i teraz daje ono życie Boże. Od pojęcia słowa, które daje życie, czyli karmi, Jezus przechodzi do pojęcia chleba. Wskazując na siebie, mówi: chlebem Bożym jest ten, który z nieba zstępuje i daje życie światu. I dodaje: jam jest chleb życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Jak widzimy, Jezus swoim słowem pragnie obudzić wiarę uczestników cudu rozmnożenia chleba, aby byli w stanie, przyjmując pożywienie, zarazem przyjąć dawcę życia. O to samo chodzi we mszy świętej. Słowo Boże, które słuchamy i czynimy przedmiotem naszej refleksji, ma obudzić i umocnić wiarę, mocą której będziemy mogli zjednoczyć się z Chrystusem w Eucharystii. Papież Benedykt XVI w adhortacji Verbum Domini z 30 września 2010 roku pisze, że słowo i Eucharystia tak ściśle przynależą do siebie, że nie można zrozumieć pierwszego bez drugiego. Słowo Boże staje się sakramentalnym ciałem w wydarzeniu eucharystycznym. Eucharystia otwiera nas na zrozumienie Pisma Świętego, tak jak Pismo Święte oświeca i wyjaśnia tajemnicę eucharystyczną. Faktycznie, pisze papież, jeśli nie uzna się, że Pan jest realnie obecny w Eucharystii, rozumienie Pisma pozostaje niepełne. Dlatego Kościół zawsze otaczał i pragnie otaczać Słowo Boże i misterium eucharystyczne tą samą czcią, choć nie tymi samymi oznakami kultu. Z tej racji tak ważne jest właściwe przeżycie liturgii Słowa z pamięcią na przestrogę. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Od tego, jak będziemy przeżywać liturgię Słowa, w dużym stopniu będzie także zależeć, jak przeżyjemy liturgię Eucharystii i jakie owoce duchowe odczujemy w swoim sercu, wychodząc ze mszy świętej. Niestety wszystkim nam się zdarza, że bez skupienia i uwagi siedzimy podczas czytań mszalnych oraz homilii i potem z taką samą obojętnością i rozproszeniem przeżywamy przeistoczenie oraz komunię świętą. Nic więc dziwnego, że msza święta jakoś nas nie porusza, nie dynamizuje naszego życia. My wszyscy, a więc kapłani celebrujący mszę świętą i głoszący homilię, lektorzy, którzy czytają, oraz wierni po drugiej stronie ołtarza, wciąż musimy uczyć się właściwego podejścia do Słowa Bożego. Należy w tym miejscu mocno podkreślić, że jest to Słowo Boże, nie ludzkie, zwykłe, jakie w nadobfitości wypowiadamy na co dzień, jakie zalewa nasze uszy z radia czy telewizora. Zupełnie inaczej więc trzeba podchodzić do tego słowa, które od Boga pochodzi i do Niego prowadzi, i które jest Bogiem samym, jak to niedawno w okresie Bożego Narodzenia przypomniał nam święty Jan Apostoł, pisząc, że Słowo ciałem się stało i zamieszkało pośród nas. Jeśli chodzi o czytających Słowo Boże w liturgii, a więc odpowiednio przygotowanych i upoważnionych do tego lektorów, czy każdego, komu zlecono tę funkcję, to bardzo ważne jest zdać sobie sprawę, że są oni sługami Słowa. Słowu użyczają swojego głosu, aby mogło dotrzeć do świadomości ludzi. Nie jest więc przesadą powiedzieć, że sam Chrystus przez nich mówi. Odnośnie do tego często cytowane w naszych audycjach ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego podaje, że, cytuję, w czytaniach, które homilia wyjaśnia, Bóg przemawia do swego ludu, ujawnia misterium odkupienia i zbawienia oraz dostarcza wiernym duchowego pokarmu. Sam Chrystus przez swoje słowo jest obecny pośród wiernych. Lud przyswaja sobie to Boże Słowo w milczeniu i przez śpiewy oraz przyłącza się do Niego przez wyznanie wiary. Nakarmiony tym słowem zanosi modlitwę powszechną w potrzebach całego Kościoła i dla zbawienia całego świata. Z tych słów wynikają bardzo ważne wnioski. Przede wszystkim lektor, jako sługa Słowa Bożego, skoro staje w imieniu Boga przed zgromadzeniem, powinien być odpowiednio ubrany, a nie jak na boisko czy na plażę. Jeśli ten, kto czyta w liturgii, należy do służby liturgicznej, powinien być ubrany w długą do kostek albę. Jeśli zaś jest to ktoś z wiernych, to powinien być ubrany odpowiednio do wielkości zadania, jakie mu powierzono. W przeciwnym razie będzie to nie tylko brak poczucia smaku i kultury osobistej, ale obrażanie wiernych obecnych w Kościele, a nade wszystko lekceważenie Słowa Bożego, czyli samego Chrystusa, który chce mówić do swego ludu. Drugą bardzo ważną sprawą jest sposób czytania. Lektor na ambonie nie czyta przecież gazety, ale Słowo Boże. Niedopuszczalna jest więc sytuacja, kiedy czytający idzie na ambonę bez odpowiedniego przygotowania duchowego i praktycznego. Zawsze odpowiednio wcześniej należy więc najpierw uważnie, po cichu przeczytać dla siebie wskazany tekst, aby go zrozumieć, aby wiedzieć, co się czyta. A potem dobrze jest choć raz przeczytać to na głos, zwracając uwagę na obco brzmiące i trudne słowa czy hebrajskie imiona. Doprawdy żałosny jest widok lektora, który co chwilę się myli albo jąka, a do tego ma tak fatalną dykcję, że lepiej, aby nie profanował Słowa Bożego. Proklamacja polega bowiem na tym, że święty tekst czyta się głośno, wyraźnie, ze zrozumieniem, a do tego powoli, z godnością, aby słuchacz mógł zrozumieć każde słowo. To prawdziwa sztuka, której należałoby uczyć się od aktorów. Niestety, powszechny bełkot w mediach, na ulicy, w domu, w szkole sprawia, że rzadko kto chce i potrafi tak przekazać Słowo Boże, aby zapadało nie tylko w uszy, ale głęboko w sercu. Od tego, jak się czyta, a raczej jak się proklamuje Słowo Boże, w znacznym stopniu zależy wiara uczestników liturgii. Jak pisze święty Paweł apostoł w liście do Rzymian, wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. Poczynione tu uwagi w takim samym stopniu dotyczą celebransa, który proklamuje Ewangelię i potem głosi homilię. Często zwyczajowo mówi się, że celebrans głosi Słowo Boże. Wypadałoby zatem, aby zarówno w treści, jak i w formie oraz w sposobie jego przepowiadania słuchacz obecny na mszy świętej rozpoznawał właśnie Słowo Boże, a nie słowo ludzkie. Czasem tak puste co do treści i tak niedbałe co do formy, że nie pozostaje nic innego, jak się zawstydzić przed Bogiem i ludźmi. Na podsumowanie raz jeszcze oddajmy głos emerytowanemu papieżowi Benedyktowi XVI, który w adhortacji Verbum Domini pisze: kiedy obcujemy z tajemnicą eucharystyczną i upada kruszyna, czujemy się zagubieni. Kiedy zaś słuchamy Słowa Bożego i do naszych uszu przenika Słowo Boże oraz ciało Chrystusa i Jego krew, a my myślimy o czym innym, na jakież wielkie niebezpieczeństwo się narażamy. Chrystus rzeczywiście obecny pod postaciami chleba i wina, w analogiczny sposób jest obecny w słowie głoszonym w liturgii. Zgłębianie sensu sakramentalności Słowa Bożego może więc sprzyjać lepszemu zrozumieniu jednolitości tajemnicy odkupienia w czynach i słowach wewnętrznie ze sobą połączonych, przynosząc pożytek życiu duchowemu wiernych i działalności duszpasterskiej Kościoła.